Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie przewodniczący, małe i średnie firmy mają swojego rzecznika, a Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało powołanie nowej instytucji państwowej, Rzecznika Praw Pracownika. Czy jest potrzebny?
Jasne, oczywiście. Jest to bardzo, bardzo fajna inicjatywa. Chciałbym w imieniu pracowników podziękować pani minister Agnieszce Dziemianowicz-Bąk za tą inicjatywę, z tego względu, że samych związkowców w Polsce mamy około miliona. Trochę więcej jak milion, ale powiedzmy i te instytucje mają możliwość kierowania jakichkolwiek zastrzeżeń do Okręgowej Inspekcji Pracy, czy Sądów Pracy, czy powiedzmy kolegiów broniących pracowników. Natomiast pracowników w Polsce jest zdecydowanie więcej i oni nie zawsze mają, nie wiedzą, jak postępować, gdzie się udać, do kogo się udać. Wiemy, że Inspekcja Pracy jest przeciążona w 16 województwach, natomiast no, mamy też tych sygnalistów, nie zawsze oni spełniają swoje zadanie. Natomiast ten rzecznik, jeżeli będzie ogólnie wiadomo, kto nim jest w danym województwie.
I jeśli będzie łatwy dostęp do niego albo jego pracowników.
Właśnie, jeżeli będzie łatwy dostęp, to ten pracownik, często nawet w kawiarnianych dyskusjach, no co ja mam zrobić, jeżeli mam w pracy źle, a do kogo ja mam się udać?
A nie ma związków zawodowych,
a nie
prawda?
Ma związków
I do żadnego
zawodowych.
Nie należy, no a w firmie nie będzie związków.
Dokładnie tak. Dlatego jak najbardziej jest to bardzo dobra inicjatywa i będzie na pewno gorąco polecana przez ruch pracowniczy.
Czyli nie będzie waszą konkurencją.
Absolutnie nie.
Rzecznik ma być głosem pracowników. Ma się zająć wszystkimi sprawami, które będą miały wpływ na interesy pracowników. Czy to oznacza, że Państwowa Inspekcja Pracy, bo już troszkę wspomniał pan na ten temat, nie daje sobie rady z tymi wszystkimi sprawami, które są obecnie?
Od co najmniej 2 lat jest prowadzona, z tego co mi wiadomo, reforma Inspekcji Pracy na plus. Dochodzą im nowe zadania. To się musi też łączyć z finansami, dlatego że, no jak doskonale wiemy, że w inspekcji pracują prawnicy, niekiedy bardzo dobrzy prawnicy, znający się na prawie pracy, mogący powiedzieć praktycznie wszystko o tym, co dotyczy pracodawcy i pracownika, i dlatego powinni być bardzo dobrze wynagradzani, bo to jedno z drugim idzie.
Oni raczej sprawdzają, czy łamane jest prawo pracy w firmach,
tak.
Ale raczej nie pomagają pracownikom, a pracownicy potrzebują kogoś, kto będzie w stanie im pomóc, ich wysłuchać i pokierować nimi.
Dokładnie tak. Nawet złożyć pozew do sądu przez pracownika, jeżeli stanie mu się jakakolwiek krzywda, no na przykład zostanie zwolniony i on uważa, że niesłusznie zwolniony. Związkowiec ma związki. Idzie, kierują go, pomagają. Okręgowa Inspekcja Pracy również. Natomiast ten, który jest samotny jako pracownik, no nie, on wtedy musi szukać miejsca ratunku. A zatem gdzie idzie? Albo idzie do nas, mamy powiedzmy możliwość mu pomagać jak najbardziej, nie odrzucamy żadnej możliwości takiej, albo właśnie do Rzecznika Praw, jeżeli taki będzie, to tak jak Rzecznik Praw Konsumentów, no gdzie, jak my stare masło kupimy, gdzie mamy iść? No do Rzecznika Praw Konsumentów.
A ja tylko przypomnę, jakie jest założenie powołania rzecznika pracownika. Dzięki temu prawa pracownicze, wolność zrzeszania się w związkach, prawo do minimalnego wynagrodzenia, zakaz dyskryminacji, prawo do bezpiecznych, higienicznych warunków pracy i szereg innych praw mają być jeszcze lepiej chronione. My troszkę teraz zmieniamy temat. Trwają prace nad wprowadzeniem zakazu bezpłatnych staży. Jakie mogą być skutki? Czy pracodawcy będą chcieli zrezygnować ze staży, jeśli się okaże, że będą musieli płacić stażystom?
No tak, zakaz bezpłatnych staży to dopiero początek dyskusji.
Tak.
Jak doskonale wiemy, nie zawsze to jest po myśli i tych, którzy te staże wykonują, i tych, którzy tych stażystów przyjmują. Nie wolno wylać dziecka z kąpielą. Ja wiem, że tutaj pracodawcy mogą się liczyć z tym, że ich obciążenie może być bardzo
zwiększyć. No dużo, bo tutaj jest problematyczna propozycja, która zakłada, że taki stażysta otrzymywałby najniższą krajową. No a teraz jak wynagradzać taką osobę najniższą krajową, która dopiero przychodzi i się uczy, z pracownikiem wieloletnim, który po prostu pracuje za najniższą krajową?
Który też ma właśnie najniższą krajową. To jest ta niesprawiedliwość i na pewno to jest zły pomysł. Pracownicy stażowi powinni być wynagradzani, tylko też sposób ich wynagradzania powinien być w zależności od wykonywanego stażu, poświęconego czasu pracy, efektywności pracy, nauki.
Czyli jakieś widełki płacowe finansowe dokładnie dla tych stażystów niższe od najniższej krajowej.
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Nie może być to porównywane z pełnoprawnym, 100% pracownikiem.
To dalej idziemy w stronę tych różnych zmian. Tutaj akurat się już zmiana dokona. Zapadła decyzja. Od 1 stycznia 2026 roku do stażu pracy wliczać się będą okresy wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, tak zwanych śmieciówek, a także prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za te okresy. Co to oznacza w praktyce dla pracowników?
No my jesteśmy za tym, żeby wszystkie umowy były umowami o pracę. Cywilnoprawne, różnego rodzaju, no zlecenia, dzieło, działalność gospodarcza, jednoosobowa. I teraz co chodzi o staż pracy, jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby to było powiązane. Czy ten człowiek pracuje na taką formę zatrudnienia, czy na jakąś inną, to jest to staż pracy, który się liczy. Problem jest taki, że jak mu naliczać urlop, bo kto mu płaci za ten urlop? Czy ten, który jego wynajmuje, jego zatrudnia na działalności gospodarczej i może się urodzić znowuż kolejna szara strefa, że będzie zatrudniany na przykład do końca danego miesiąca, a potem jak idzie na urlop, no to nie jest zatrudniany, wraca z urlopu, na nowo podpisuje się umowę. Kolejny właśnie temat dla Rzecznika Praw Pracownika i Inspekcji Pracy. No bo ja pracuję na umowę o pracę całe życie, natomiast osoba inna, trochę umowa o pracę, trochę dzieło, ale generalnie to jest ten sam okres czasu.
I już na koniec, prawie 2000 pracodawców złożyło wnioski do pilotażu skróconego czasu pracy. Ja tylko przypomnę słuchaczom, że chodzi o różne formy skracania czasu pracy za tę samą płacę. I to może być na przykład skrócenie czasu pracy o jeden dzień do 4 dni w tygodniu pracy. To może być skrócenie dnia pracy o godzinę lub o 2. I może być wydłużenie na przykład urlopu wypoczynkowego. Czy ten eksperyment, tak jak związki zawodowe obserwują, może się udać?
Jest to temat, który podejmowały i związki zawodowe, i pracodawcy. Nie wszystkich firm oczywiście, dlatego że nie we wszystkich firmach jest to możliwe i na pewno tak nie będzie. Niemniej ten eksperyment może być przeprowadzony w firmach, które z różnych przyczyn mają nadmiar albo nadmiar pracowników, albo nie ma tyle pracy i trzeba jakoś to wyjść, powiedzmy, do frontem do pracownika i frontem do firmy. Być może, faktycznie, że nie 8 godzin, a 7 godzin. No 8-godzinny dzień pracy jest chyba od co najmniej 100 lat. Tak. Około 100 lat. Mm-hmm. A zatem po 100 latach no, warto by było zastanowić się, co dalej. Czy pracujemy tylko poniedziałek, czwartek, piątek wolny, czy tak pani wspomniała, jeden dzień urlopu, czy tam 2 dni urlopu więcej. Każda forma jest do przedyskutowania. Niemniej jest to prowadzone już nie tylko u nas, ale i w Europie Zachodniej, szerzej w Europie Zachodniej, to dlaczego nie u nas nie mamy tego przetestować i zobaczyć, jak to nam będzie wychodzić.
No a jakie będą efekty, to pewnie się spotkamy za jakiś czas i o nich też porozmawiamy. A te prawie 2000 pracodawców, to dużo czy mało, jak na liczbę, która skorzystała z takiej możliwości?
No mi się wydaje, że dużo, że powiedzmy podjęto rękawice w 2000 firm, a zatem jest to temat, który jest dyskutowany w Polsce. Także warto tutaj się przy tym skupić i zobaczyć, czy faktycznie jest to temat, który powinniśmy drążyć dalej. Czy on po pilotażu zakończy się negatywnie lub pozytywnie?
A moim i Państwa gościem był dziś Adam Liszczewski, przewodniczący Pomorskiej Rady OPZZ. Dziękuję bardzo.
Ja również bardzo dziękuję Pani, dziękuję Państwu.